miejsce, w którym spotykamy się, aby Boga uwielbić, aby przyjść, spotkać się z ludźmi, którzy w podobny sposób wierzą, myślą, którzy mają wartości w podobny sposób. Nie ma piękniejszego miejsca. Odkrywam to od wielu lat i powiem wam, że zdarza mi się, że kiedy przychodzi ten Dzień Pański, czyli ten siódmy dzień według nas tygodnia, a przykładowo nie jestem na nabożeństwie, to czuję się nie tak. Źle się czuję. Dlatego autor do listu do Hebrajczyków mówi: nie opuszczajcie swoich wspólnych spotkań. Dlaczego takie to jest ważne? Wierzę, że każdej niedzieli coś Bóg chce do nas powiedzieć. Każdej niedzieli. Kogoś może spotkamy, może usłyszymy od kogoś jakieś słowo. Może coś weźmiemy z wersetu, który będzie czytany, czy coś weźmiemy z głoszenia, z kazania. Coś dla siebie. Może to nie jest dużo. Wystarczy jedno słowo, żebyś wziął do swojego serca i nim żył. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić taki temat, bym powiedział, z elementarza, ale wydaje mi się, że jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. Nazwałem to słowo, dzisiejsze kazanie, nazwałem test. Test na dobro i test na zło. I powiem wam, że ile razy czytam ten fragment, co chwilę Bóg otwiera oczy na inne kwestie tego fragmentu. I pokazuje, że jest coś więcej w tym wersecie. Trzeba z niego tylko wykrzesać to, co jest tym właśnie diamentem, tym nieoszliwowanym kamieniem. I kiedy zaczniemy czytać od Łukasza, 6 rozdział, 2 wersety, 43-44, zobaczymy, jak Bóg myśli, jak Bóg chce dać nam wskazówki w naszym życiu, w naszych sytuacji. I mówi w ten sposób do uczniów, to już jest jakby już czwarty, bym powiedział, czwarty rodzaj, porównuje w tym rozdziale sytuację i w tym momencie porównuje do drzewa. I mówi tak: nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły. Ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. I następny fragment. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. Spotkaliście takie drzewa? Przykładowo widzicie, że to jest jabłonka, a wy z niej śliwki zbieracie. Ja się nie spotkałem. A spotkaliście może drzewo takie, że jest to, powiedzmy, jest to śliwka, a wy z niej gruszki zbieracie. No jest to niemożliwe. Możliwe? Chyba, że wszczepisz. Tak, to się zgodzę. Ale ten przykład, który nam Pan Jezus mówi w tym rozdziale, mówi o drzewie i o owocach. Drzewo wydaje owoc dobry albo zły, w zależności od tego, do jakiego gatunku należy. Bo są drzewa, które rodzą złe owoce, cierpkie owoce, jakieś dzikie. Są takie drzewa i też wydają owoce. Ale ocenia się drzewo na podstawie czego? Na podstawie rodzaju drzewa i jakości owocu, tak? Potem, jeśli weźmiemy po prostu czereśnię, teraz taki akurat mamy sezon, weźmiesz czereśnię I ta czereśnia, wydaje się, że jest ona czerwona, jest dojrzała, ją bierzesz do ust, a ona taka kwaśna, jakby to była śliwka albo jeszcze gorzej, cytryna. Nie nadaje się po prostu. Czereśnia musi być słodka, musi być duża i musi mieć pestkę w sobie, tak? I oceniamy również ludzi. Ludzi oceniamy. Widzimy człowiek, który jest moralnie czysty, człowiek, który jest duchowo zdrowy, może być błogosławieństwem w twoim życiu. Czyż nie? Oceniasz go. Oceniasz go po jego wartościach, po tym, jak mówi, po tym, jak się zachowuje, po tym, jak z tobą rozmawia. Widzisz, że chce cię podnieść, chce cię zbudować, chce ci dać dobrą radę, chce cię pocieszyć. Widzisz, że jego owoce są dobre. Mówi mądrze. Rozumie ciebie, mimo że może nie zna do końca twojej sytuacji, ale rozumie cię, w czym jesteś. To taka osoba jest dla mnie i dla ciebie błogosławieństwem, prawda? A co możemy oczekiwać po osobie, która wydaje złe owoce? Zaczynasz rozmawiać i już ci się wszystko podnosi do góry, tak? Zaczyna coś ci mówić, a tobie się walą po prostu wszystkie możliwe zwroty grzecznościowe do niego, tak? Chcesz mu coś powiedzieć miłego, ale nawet ci przez język nie przejdzie to, ponieważ już tak masz dość tej osoby. Ja się z tym spotkałem. Spotkałem się z takimi ludźmi, ponieważ ludzie, jeśli rozmawiasz z ludźmi, to oni zasięgają ze swojego skarbca, ze swojego serca, zasięgają słowa i do ciebie mówią. Jeśli to jest dobry skarbiec, to naprawdę warto posłuchać. Warto swoją uwagę poświęcić na to. Warto skłonić swoje uszy do tego, co ma do powiedzenia. Inaczej jest z tym, który jest zły. Bo zły człowiek wydobywa zło ze swojego serca. Wierzę w to, że każdy z nas spotkał się i z takim sercem, i z takim sercem. Amen. Każdy z nas mógłby nawet jakieś świadectwo na ten temat powiedzieć. Kiedy był w tarapatach, czy kiedy miał problem i poszedł do dobrej, do złej osoby. Wiedział, co utrzyma. Wiedział, co jest dobre, a co jest złe. I dlatego służba, życie ludzi wierzących opiera się na czym? Opiera się na jego charakterze. Charakter. Nie zdolność twoja. Nie twoje wykształcenie. Pan Jezus naciska na charakter. Powiedział w swoim słowie: uczcie się ode mnie. Jestem cichy. Jestem pokornego serca. Uczcie się ode mnie. Czyli akcentował na co? Na charakter. Nie na to, czy masz przed nazwiskiem MGR, DR, czy coś innego. Charakter. Charakter był ważniejszy od wykształcenia. To, co kim jest wierzący, jest ważniejsze niż to, co on powie lub to, co on zrobi. Wiecie o tym? To, kim jesteś, to, na jakich wartościach budujesz, to, jak czysty jesteś moralnie, jak zdrowy jesteś duchowo. Przed Bogiem świadczy to lepiej niż wszystko inne. Ponieważ patrząc się na serce, Bóg widzi nasz charakter. Amen. Bo na to patrzy Bóg szczególnie. Ludzie nie zawsze. Ale Bóg patrzy na nasze serce, na nasz charakter. Dlatego ostatecznym wynikiem jest wierzącej osoby, w Twojej służbie, jest po prostu determinacja tego, kim jesteśmy. Jacy jesteśmy. W tamtą niedzielę mieliśmy takie nawet zapytanie od naszego gościa, który usługiwał nam w sobotę i w niedzielę. Powiedział, gdzie jest wasze serce? Tak? Czyli szukał naszych serc w tym właśnie pytaniu. I jeśli do tego drzewa byśmy poszli, dlaczego Jezus przyrównuje ludzi do drzewa, mówi psalm pierwszy o szczęściu człowieka, który nie robi trzech rzeczy. Pierwsze, nie idzie za radą bezbożnych. Czyli ludzi złych nie pójdzie za tą radą. Mimo, że by miał może na skróty może by miał. Może by miał lżej. Może by go to mniej kosztowało. Ale on z niej nie skorzysta. Bo to jest rada ludzi, którzy żyją bez Boga. Bezbożni. Drugą rzeczą mówi Słowo Boże o tym, że nie stoi na drodze grzeszników. To jest drugą rzecz człowieka, który jest szczęśliwy lub błogosławiony. Nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników i trzecią nie zasiada w gronie szyderców. Zauważcie, są trzy rzeczy, które powodują w nas, że jesteśmy szczęśliwi. Jeśli tego się wzbraniamy, czyli nie przystajemy, nie idziemy za radą bezbożnych, nie stoimy na drodze z grzesznikami, nie przybliżamy się do nich, tak? Czyli nie mamy z nim żadnej społeczności z takimi grzesznikami. I trzecie, nie siedzimy tam, gdzie szydzą, drwią, krytykują, bo to wszystko psuje nas. Psuje naszą moralność, psuje nasze zdrowie duchowe. Jeśli to robisz, to będziesz szczęśliwy, mówi Słowo Boże. Czy tak dużo trzeba? Wystarczy wyeliminować w swoim życiu te trzy grupy ludzi. Bezbożników, grzeszników i szyderców. Wystarczy zmienić towarzystwo nieraz. I już człowiekowi jest lepiej. W drugim wersie mówi o tym tak naprawdę, co tak naprawdę robi ten szczęściarz, ten błogosławiony. Co on tak naprawdę takiego szczególnego robi? I mówi psalmista, że rzeczą, którą on robi, jest jakby wielką tajemnicą. A ta tajemnica polega na tym, że ma miłość do Bożego Słowa. Wiecie, jak to jest rozkochać się w Bogu poprzez Jego Słowo? Poznawać Pana, jaki jest, jak On myśli. Co On ma dla mnie. Wiecie, co to znaczy? Mieć miłość do Bożego Słowa? I mówi także, dzień i noc nosi Słowo w swoim sercu. Dzień i noc rozmyśla nad nim, medytuje nad nim, po prostu żyje Bożym Słowem. My dzisiaj ostatnio, no już tak powiedzmy koło miesiąca czasu, coraz bliżej jesteśmy Bożego Słowa z małżonką, dlatego że jakiś taki mamy trudny czas na ten moment. I powiem wam, gdyby nie Boże Słowo, gdybyśmy się nie uchwycili Bożego Słowa, to nie wiem, czy byśmy dzisiaj stali. Ale wierzymy. Wierzymy, że Boże Słowo da nam ochronę. Że w Bożym Słowie możemy zakorzenić swoją wiarę. Że w Bożym Słowie mamy nadzieję. Mimo, że okoliczności na tą chwilę są, mówią przeciwko temu. Nawet przychodzą myśli, gdzie jest wasz Bóg? Dlaczego wam nie pomoże tu? Dlaczego wam nie pomoże tu? Przychodzą takie myśli. Wierzę, że do was też takie myśli przychodzą. Wierzę w to, że nie tylko ja jestem kuszony, ani moja żona, ale wierzę, że każdy z nas stoi przed pokusą. Każdy z nas. I ktoś czeka, abyśmy wpadli czy w dół, czy w pułapkę, czy w sieć, obojętnie co to jest. Ktoś na to czeka, żeby nam się noga pośliznęła. Ktoś na to czeka, żebyśmy wypowiedzieli złe słowo, zamiast błogosławić, żebyśmy wypowiedzieli złe słowo, niedobre słowo. Ktoś na to czeka. I mamy po prostu rzecz, w której musimy podjąć decyzję. Mamy wybór, co wybierzesz. Co wybierzesz? Czy pójść na żywioł i sobie ulżyć jakkolwiek? Czy zatrzymać się, cofnąć się do tyłu i przypomnieć sobie, co Bóg ma do powiedzenia w tej kwestii? To, co Paweł mówi, już nie żyję ja. Moje życie jest pogrzebane w moim chrzcie wodnym z Jezusem Chrystusem. Już ja nie żyję, jeśli powstanę do życia, bo żyje we mnie Chrystus. A obecne życie to jest moje życie w wiarę w Jezusa Chrystusa. I powiem ci, jeśli taką postawę będziesz miał, zwyciężysz. Jeśli się nie poddasz tym podstępom, tym atakom, które z każdej strony próbują dojść do twojego serca, jeśli się nie dasz, jeśli Słowo Boże postawisz wyżej niż sytuacje, niż okoliczności, powiem ci, że zwyciężysz. Bo z Bogiem wszystko możesz. Jezus powiedział przez pióro Jana: większy jest ten, który jest z was, niż ten, który jest na świecie. On jest większy. On udaje, że jest lwem. On udaje, że on ryczy. Ale on nie jest lwem. On tylko udaje. Czyli tajemnica, którą ma ten szczęściarz. Miłość do Bożego Słowa. Rozważa, medytuje, nosi w sercu. I dlatego trzeci wers upodabnia tego człowieka do drzewa, które jest w dobrym miejscu. Gdzie jest dobre miejsce takiego drzewa? Gdzie jest dobre miejsce dla ciebie? Gdzie czujesz się dobrze? W domu Bożym. W zborze. Powinieneś czuć się dobrze. Ponieważ zbór to jest twój dom. Dom, gdzie jest twój tatuś, gdzie jest twój Zbawiciel, gdzie jest Duch Święty. Powinieneś się czuć dobrze. Bo to jest twoje miejsce. Ale tu widzimy, że jest to miejsce, które jest nawodnione. Woda, która daje drzewu życie. Tak jak zbór. Zbór lokalny daje tobie życie. Życie duchowe daje ci. Wzrastasz, dojrzewasz. Rozróżniasz złe od dobra i trzymasz się tego, co dobre. To daje ci naukę w zborze. Masz z kim porozmawiać na temat wiary. Masz z kim się wymienić na swoje poglądy. Sam tego nie zrobisz. Potrzebny ci jest zbór. Miejsce nawodnienia ci jest potrzebne. Jeśli jesteś w takim miejscu, mówi dalej ten psalmista, to wydajesz swoje owoce. Amen. Nie więdniesz w swoim życiu. Ale masz nawet w starości dobrą kondycję. I co jeszcze mówi Słowo Boże? Oraz masz zawsze przychylność i zawsze powodzenie. Trzy pierwsze wersety pierwszego psalmu. Człowiek szczęśliwy. I Bóg chce nas takich widzieć. Szczęśliwych. Z tego, kim jesteśmy. Odkupionych. Zwycięskich. Mimo porażek, uśmiechniętych. Radością Chrystusa przesiąknięci. Tacy powinni być dzieci Boże. Ja mówię też to do siebie. To nie jest tak, że widzę u was smutek na twarzy i ja tylko do was. Ja też do siebie mówię. Bo też, jak już wspomniałem, cały miesiąc jest jakby po prostu, jakby pod górkę był u nas. Cały miesiąc. Wiem, że to przejdziemy. Wiemy, komu zaufaliśmy. Wiemy, że to jest przejściowe. To nie będzie na wieki tak. To minie kiedyś. To musi minąć. I teraz przejdźmy do tego, czym są więc dobre dzieła. Co jest dobrym dziełem? List do Efezjan 5:9. Chyba to taka kolejność będzie. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. To są dzieła. To są dobre dzieła w moim i w twoim życiu. Wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. To powinno być każdego z nas sztandarem w naszym życiu, w naszym chodzeniu za Bogiem. Wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Można rozwinąć te trzy rzeczy, te trzy dzieła, mówiąc o dobroci, o sprawiedliwości i o prawdzie. Ale nie o to mi chodzi teraz. Następny wers. Mateusz. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli ta twoja dobroć, ta twoja sprawiedliwość i ta twoja prawda ma świecić. Ma być różniąca się od reszty. Ma być transparentna. By ludzie, którzy widzą twoje dobre uczynki, mogli w dniu nawiedzenia oddać Bogu chwałę. Jak jesteś w poniedziałek wierzący? Jak jesteś we wtorek wierzący, w środę, w czwartek i tak aż do niedzieli. Czy to jest światłość? Czy to jest ciemność? Następny. Stary Testament, Księga Ozeasza 10:12. Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości. Uprawiajcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Znowu sprawiedliwość. Dobroć, prawda. To są nasze sztandary. To powinno być w nas wyryte, że należymy do Boga, który jest sprawiedliwy. A jeśli Bóg jest sprawiedliwy, to i dzieci Boże winni być, czy chodzić w Jego sprawiedliwości. Chodzić w Jego prawdzie. Chodzić w Jego dobroci. To są podstawy naszego bycia. To jest nasze status quo tu w Królestwie Bożym. Ale widzimy, że nie tylko drzewo ma dobre owoce, widzimy też drzewa, które mają złe owoce, tak? I następny fragment, również chciałbym się podzielić z nim, Ozeasz, następny werset, mówi tak. Lecz wy, oraliście bezbożność. Żeliście niegodziwość, jedliście owoc kłamstwa. Zobaczcie, to są również dzieła. Dzieła, które człowiek dokonuje w swoim życiu. To trochę alegorycznie jest nazwane. Orać bezbożność. Czyli co? Przykładać się do tego. To jest ciężka praca. Bycia bezbożnym jest ciężką pracą. Przychodzi, po bezbożności przychodzi niegodziwość. To jest to, co się człowiekowi nie godzi robić. To przychodzi na człowieka. I owoce kłamstwa. Obłuda. I cały pakiet w tym. To jest jeden z owoców. Następny fragment. W liście Pawła do Galacjan. Nie wiem, ile ich tego jest, ale jest tego dużo. Jakie to są owoce? Mówi Paweł, że są jawne. Czyli te owoce widać. One są dla nas widoczne. Tak jak owoce, które są dobre, uczynki sprawiedliwości są dobre, tak? To są światło, bo one są światłością w naszym życiu. Tak samo te uczynki są jawne, widzimy to. I one mówią o czym? To są uczynki ciała, czyli pochodzące z naszej pożądliwości, z cielesności naszej. I to jest szateczeństwo, to jest nieczystość, rozpusta. Następnie bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Czyli to nie są wszystkie, które Paweł wymienił. I tym podobne. Czyli każde inne, następne, negatywne, złe uczynki należą również do tego. I mówi, że apeluje do właśnie do tych uczniów, do Galacjan, mówi, że zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie wejdą do Jego Królestwa. Tu mamy całą paletę naszego owocu. Jeśli to, co powiedział Pan Jezus, jest prawdą, to dziś każdy z nas może sobie zafundować test, którym rodzajem człowieka się jest. Jakim rodzajem człowieka jesteś? I Łukasz 6,45 mówi: człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, dobre słowo, pociechę. Podniesie ktoś cię, zwróci na ciebie uwagę. Nawet korekta, jeśli jest w miłości zrobiona, jest ok. Wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Zauważcie, możesz siebie przetestować, możesz innych przetestować przez obfitość jego ust. Jeśli ktoś cedzi do ciebie dobre słowo, bo nieraz widać tak, że ktoś naprawdę cedzi. Chciałby powiedzieć dobre słowo, ale mu przez gardło nie przejdzie. Ja się z tym spotkałem, wiecie? I to w mojej najbliższej rodzinie się spotkałem z tym. Chciałby cię pochwalić, ale mu naprawdę brakuje słów, jak cię pochwalić. I się po prostu jąka, zacina się. Nie może mu przejść. Najlepiej to by chciał, a tak sobie. Są tacy ludzie. I to zależy, jak bogate jest twoje serce. Jaki skarb jest w twoim sercu. Nawet w chwilach, które są dla ciebie nie po drodze, zawsze powinieneś, powinnaś mieć w sercu dobre rzeczy. Nawet kiedy cały świat zawali się pod nogami, w sercu powinno być dobro. Jeśli jesteś dobrym drzewem. Tu możemy się stestować, przetestować się możemy. Jakie jest nasze serce? Jest w nim Twój i mój skarbiec. I każdy z nas czerpie. Czerpię z tego serca. Ty testujesz mnie w tym, co ja do Ciebie mówię. Ja testuję Ciebie w tym, co Ty do mnie mówisz. Ja nie muszę szukać psychologii, nie muszę szukać o jakiejś tam nauce, o mowie ciała. Mnie to w ogóle nie kręci nawet. Posłucham. Posłucham Twojego serca. Co ma do powiedzenia? Najlepszy test, który Bóg nam daje. Księga Przysłów 23:7 mówi o tym, jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Tak jak myślisz w swoim sercu, takim jesteś. A jak myślisz w swoim sercu, to ty wiesz. I już możesz sobie zrobić taką wstępną analizę do testu. Człowiek jest tym, co myśli o sobie. Zgadzacie się ze mną? Jesteś tym, jak o sobie myślisz. Czy to jestem ja, czy jesteś ty? Po prostu myślimy o sobie tak i tacy jesteśmy. A za tym stoi jego charakter, który składa się z całej sumy wszystkich jego myśli. Tak? Tak można powiedzieć. Człowiek to jest suma jego wszystkich myśli. Z jego charakter. I każdy z nas ma inne myśli. Siedzimy tu teraz, znaczy ja stoję, ale wy siedzicie. I każdy słucha tych słów i każdy inaczej myśli o tym. Ponieważ każdy myśli po swojemu, według swojego charakteru myśli. Jeden może być serce dobrego, a drugi nie może być, niekoniecznie może być dobrego serca. Księga Przysłów 12:5. Sprawiedliwi, można nazwać dzieci Boże, myślą o tym, co prawe. Lecz rady bezbożnego są zwodnicze. Czyli jesteś, jeśli myślisz prawymi myślami, to Biblia nazywa to, że jesteś sprawiedliwy. Czyli według porządku Bożego, według myśli Bożej. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma? Przede wszystkim myśli są ich różne. Jeden myśli dobrze o tym, drugi myśli o tym źle. I tu już, dlaczego myśli źle? Ponieważ jego serce, tam gdzie jest jego skarb, nie ma tam dobroci, nie ma tam dobrych rzeczy w jego sercu. Ja nie mówię o osobach, które są psychicznie chore, ja mówię o normalnych ludziach. Żebyśmy tego nie mieszali. Księga Objawienia 2:2 i 2:3. Znam uczynki Twoje, mówi Bóg do jednego z kościoła. I trud, i wytrwałość. Bóg zna to. Zna, co się dzieje w Twoim życiu. On widzi Cię. On nie musi czekać, aż ktoś mu o Tobie coś powie. Bóg zna Ciebie bardzo dobrze. I Bóg wie wszystko. Wie, że jesteś ten, który nie może ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Ale trzeci wers mówi tak, masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. To jest dobry uczynek? Jak myślicie? Super. Możesz się z tym utożsamić? Trudzisz się dla sprawy pańskiej? Jest tak, że musisz walczyć o wytrwałość, żeby wytrwać? Bo cię z każdej strony podstawiają ci haka, żebyś upadł albo upadła. Gdzie są twoje uczynki, te dobre? Jakie owoce wydasz w swoim życiu dla Królestwa Bożego? Co powinno człowieka zapalić tak naprawdę do tego, żeby mógł się zmobilizować? Ale nie chodzi o to. Może jesteś zniechęcony. Może naprawdę już myślisz o urlopie od służby, od innych rzeczy. I chcesz takiej naprawdę takiego bodźca, który spowoduje u ciebie punkt zwrotny. I tym bodźcem powiedział, że jest zapisane Ewangelia Mateusza 13:8. Wyszedł siewca, by siać. I jest mowa o czterorakiej glebie. Pierwsza gleba była, jak wiecie, nie była dobra, druga ani trzecia, dopiero czwarta. I ta o tej czwartej jest mowa. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotne, drugie 60-krotne, a inne 30-krotne. To wszystko się dzieje przez sianie. A to jest nic innego, jak właściwe słuchanie tego, co się czyta z Bożego Słowa, albo co się słucha z Bożego Słowa. Tylko to może dać ci zachętę. Tylko to może ciebie podnieść. Tylko na tym możesz polegać. I to powinno zapalać człowieka. Czytając Boże Słowo, studiując, medytując, jakkolwiek, czy nawet słuchając, powinno być zapalnikiem, jeśli twoje serce jest tą czystą, dobrą glebą. Jeśli padły to na dobrą glebę, i ta gleba czteroraka, czyli ludzie o różnych charakterach. Ludzie, którzy słuchają na różne sposoby Bożego Słowa. Bo tylko Boże Słowo ma moc cię zmienić. Tylko Boże Słowo ma moc ukształtować w tobie charakter Jezusa. Tylko to. I ta czwarta gleba to są ci, którzy słuchają, rozumieją i według możliwości, zdolności i predyspozycji stosują do swojego życia w 100%, w 60%, a nawet w 30%. 30% wystarczy, by zadowolić Boga, stosując Jego zasady w swoim życiu. Jego słowo w swoim życiu. Wystarczy 30%. I jest pytanie, co powie Pan Jezus do nas wszystkich, jeśli przyjdzie po swój Kościół, a my nie będziemy gotowi? Co nam powie? I wiecie, może nam powiedzieć taką rzecz. Mówiąc do nas, nazywacie mnie drogą. No bo Jezus jest drogą, tak? A nie chodzicie po niej za mną. Nazywacie mnie prawdą, a nie wierzycie w nią i we mnie. Nazywacie mnie życiem, a nie żyjecie ze mną nim. Nazywacie mnie Panem, a nie słuchacie mnie i nie służycie mi. Jeżeli was potępię, nie obwiniajcie mnie. Na koniec krótką historię chciałbym przytoczyć z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział od pierwszego. Było 10 panien. Tych 10 panien szykowało się na przyjście Pana. Wszystkie były przyozdobione. Wszystkie miały jeden cel, spotkać się z oblubicielem. I co się dzieje? Znamy tą historię bardzo dobrze. Co się dzieje? Połowa z nich zostaje, a połowa z nich idzie z nim. Można powiedzieć, według tego rachunku, że 50% ludzi, którzy chodzą do kościoła, co jest bardzo smutne, 50% ludzi nie wejdzie z Jezusem. Powinna nam się zapalić czerwona lampka, aby ta historia dała nam do myślenia. Teraz nie patrzę na nasze trudności, na nasze góry, które mamy przejść, na rzeczy, które mamy zrobić, bo to na to też jest czas. Dzisiaj jest niedziela do tego, żeby nauczyć się czegoś. Żebyśmy mogli naprawdę przemienić lub po prostu zmienić nasz punkt myślenia. Odejść od jakichś starych nawyków do tego, co Bóg nam chce zaproponować. Odmienić nasz paradygmat. Te wszystkie rzeczy, które dla nas wydawały się, że są nie do zburzenia. Problem u Boga nie jest. Problem jest zawsze u nas. Nie u sąsiada twojego. Nie u twojego partnera. Tylko u ciebie. Tam, skąd tryska źródło życia. Czyli moje i twoje serce. I to trzeba załatwić raz na zawsze. Trzeba przetestować się tak, jak mówi Boże Słowo. A wiecie, że Boże Słowo jest szczególne. W liście do Hebrajczyków czytamy, jak ostre jest to Słowo. Jest tak ostre, że rzeczy, które nie są naturalne, czyli nie są do dotknięcia, są metafizyczne, czyli niewidzialne. Bóg to przez swoje Słowo rozdziera, oddziela. Cnie. Mówi, że duch od ducha jest oddzielana Bożym Słowem. Tak precyzyjne, tak dokładne jest to Boże Słowo. I dzisiaj wam chcę powiedzieć i zachęcić was. Odkuszcie swoje Biblię. Zdejmijcie ich z regałów. Zacznijcie na nowo radować się z czasem przed tą księgą. Wszystko przeminie, mówi Słowo Boże, ale nie Jego Słowo. Ja myślę, że nawet w niebie będziemy mieli tą Biblię, byśmy się dalej mogli uczyć. Ja wiem, że życie jest ważne. Facebook jest ważny, YouTube jest ważny. Inne media socjalne są ważne. Ale czy to ma przykryć twój czas z Bogiem? Czy to ma przykryć twój czas z rozmowami godzinnymi z jakimiś przyjaciółkami czy znajomymi? Myślę, że nie. Myślę, że najwyższy czas, by Słowo Boże obficie mogło mieszkać w nas. Obficie. Czyli ta obfitość ma się wylewać. Paweł nawet mówi w liście do Kolosan chyba, Żebyśmy przez psalmy, przez hymny, przez Boże Słowo mówili do siebie. Doradzali sobie Bożym Słowem. Napominali się Słowem Bożym. Tak mówi Boże Słowo. Słuchaj, tu i tu jest tak. Ty robisz trochę to inaczej. Spójrz, może dasz się skorygować. Może Boże Słowo da ci zachętę. Nie ma dużo czasu. Bo jest ten czas bardzo trudny. I żeby usiąść przed Biblią, musisz go wykupić. Bo są złe dni. Już dobre dni minęły dawno w waszym życiu. I diabeł też o tym wie, że ma mało czasu. Ciebie kusi, nie kusi. Rodzinę twoją kusi. Chce skłócić twoje małżeństwo. Ciebie z dziećmi, z krewnymi. Po co? Żebyś się zajął rzeczami, które są nieistotne. Żebyś swoją uwagę, czas, poświęcenie właśnie i swoje zdrowie wśród rodziny, żebyś się męczył w tych relacjach złych, niedobrych. To chce. Jeśli mu się poddasz, to wpadniesz w ten kierat. Ale jeśli Słowo Boże dojdzie do głosu w twoim życiu, to czytane, czy słuchane, czy mówione, jeśli dojdzie do twojego życia, to Słowo, ono cię uwolni. Ono da ci siłę. Przejdziesz dzięki temu Słowu. Tak jak pasa. To było przejście. Bo Bóg będzie z tobą. Jeśli całkowicie oprzesz się na Nim, uwierzysz to Słowo, staniesz jak na mocnym fundamencie. Tak jak ten dom, który zbudowany jest na skale. Nie ma szans, żeby runął. Tak mówi Bóg, to nie ja mówię. Ja nie gwarantuję za to Słowo, ale Bóg zagwarantował to Słowo. Przypieczętował krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważne, byśmy się z tego obudzili. To jest nie czas teraz, aby szukać jakichś rozrywek, relaksu. To jest czas, aby przysiąść przy Bożym Słowie, szukać Jego woli, szukać to, kim On jest. A ja wierzę, że będziesz jak to drzewo, które jest zasadzone nad wodami, że wydasz owoce i nie zwiędnie twój liść, a to, co będziesz zaplanujesz, to ci się powodzi, to ci się spełni. To mówi Bóg do mnie i do ciebie dzisiaj. I niech da nam Bóg zdolność do wejrzenia w samego siebie. Aby nastąpił proces uzdrowienia mojego i twojego wewnętrznego człowieka. Czyli tego człowieka, który się kształtuje na obraz Jezusa Chrystusa. Na Jego charakter. Na Jego pasję. By ten obraz był w tobie. By ludzie, którzy widzą na ciebie, widzieli to światłość i twoje uczynki, które dokonujesz w nim. Niech Bóg was błogosławi. Amen.